Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Głoszenie Ewangelii rodzi pojednanie, wskazał papież biskupom z krajów misyjnych.
Europejscy chadecy dyskutowali we Florencji nad nienegocjowalnymi wartościami w polityce.
Pakistański sąd nakazał zwolnienie za kaucją nieletniej chrześcijanki oskarżonej o bluźnierstwo.
7 września witają państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Młode kościoły są znakiem nadziei dla Kościoła powszechnego, powiedział papież, spotykając się w Castel Gandolfo z 90-osobową grupą mianowanych w ostatnich 2 latach biskupów z krajów misyjnych. Przybyli oni do Rzymu z ponad 40 krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Uczestniczą w kursie zorganizowanym dla nich przez Kongregację do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Benedykt XVI zauważył, że kierowane przez nich wspólnoty angażują się w pierwszą ewangelizację i w dzieło umacniania wiary. Prawie wszystkie powstały niedawno. Cechują je zalety, jak i słabości związane z ich krótką historią. Ich wiara jest radosna i żywa, ale często jeszcze niezakorzeniona. Entuzjazm i gorliwość apostolska występują w nich na przemian starciami i odejściami. Tym niemniej kościoły te dzięki działaniom duszpasterskim stale dojrzewają. Ojciec Święty wspomniał malejącą od pewnego czasu obecność misjonarzy, co jednak równoważy wzrost liczby miejscowego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, który pozwala na nowe formy współpracy misyjnej. Pewne młode kościoły wysyłają już swych księży do innych diecezji cierpiących na ich brak, także poza granice własnego kraju.
Wasze kościoły dobrze znają niestabilność społeczną, która wywiera niepokojący wpływ na życie codzienne. Problemy żywnościowe, zdrowotne i edukacyjne są wyzwaniem dla wspólnot kościelnych i bezpośrednio je angażują, a ich troskę i działania ceni się i aprobuje. Do klęsk żywiołowych dochodzą dyskryminacja kulturowa i religijna, nietolerancja i stronniczość, będące owocem fundamentalizmu ujawniającego błędne wizje antropologiczne. Prowadzi on do tego, że nie docenia się czy wprost neguje prawo do wolności religijnej, poszanowanie najsłabszych, zwłaszcza dzieci, kobiet i niepełnosprawnych. Ciążą wreszcie wyłaniające się konflikty między grupami etnicznymi i kastami, które powodują nieuzasadnioną przemoc. Zaufajcie Ewangelii, jej odnowicielskiej mocy, jej zdolności budzenia sumień, wyzwalania ludzi od wewnątrz i tworzenia nowego braterstwa. Szerzenie Słowa Bożego pociąga za sobą dar pojednania i sprzyja jedności między narodami.
Europa jest dziś bardzo słaba pod względem tożsamości kulturowej, nie jest w stanie stawić czoła światu i to w chwili, gdy potrzebuje on naszych wartości. Uważa ksiądz Aldo Giordano, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Zauważa on, że dzisiejsza młodzież to dzieci pokolenia, które jako pierwsze zerwało z tradycyjnymi wartościami. W konsekwencji nasi młodzi wyrastają w próżni i nie mają już żywego związku z tym, co ukształtowało europejską tożsamość. W takim stanie nie będą mogli podjąć dialogu z innymi kulturami. Jest to też bardzo niebezpieczne, bo aksjologiczna próżnia wcześniej czy później zostanie czymś zapełniona, ostrzega prałat Giordano.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty ta tożsamościowa próżnia w Europie jest zjawiskiem bardzo nieszczęśliwym. Tym bardziej, że dziś nadszedł czas, gdy stary kontynent mógłby się dzielić ze światem swymi wielkimi ideami i osiągnięciami w dziedzinie nauki, prawa, filozofii czy sztuki. Jeśli Europa rzeczywiście chce zaistnieć w świecie, musi uporządkować swoje wartości, uważa ksiądz Giordano.
Włoski duchowny zwraca uwagę, że bardzo niejednoznaczne są w tym względzie działania instytucji europejskich, na przykład Trybunału Praw Człowieka. Z jednej strony dają sygnały, które pozwalają sądzić, że respektuje zasadę pomocniczości. Tak było w wypadku orzeczenia w sprawie krzyży we włoskich szkołach. Z drugiej strony wydaje się on być konsekwentnym promotorem liberalizmu na polu etycznym. Wymaga to od poszczególnych krajów wielkiej czujności, aby w imię rzekomego postępu kilka państw nie narzucało innym własnej wizji praw człowieka, oświadczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.
Tymczasem we Florencji zakończyły się obrady Prezydium Europejskich Partii Chrześcijańskich Demokratów. Działają one w ramach Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, a debata miała charakter ideowo-polityczny.
Dyskusje toczyły się wokół nowej wizji Europy w obliczu przeżywanego kryzysu. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono tzw. wartościom nienegocjowalnym, w obronie których muszą stawać chrześcijańscy politycy Europy, mówi Jan Olbrycht, poseł Parlamentu Europejskiego.
Kwestie dotyczące solidarności, subsydiarności, ale przede wszystkim kwestie dotyczące rodziny. To są te elementy, których ta grupa polityczna musi bronić i nie poddawać ich żadnych negocjacjom. I druga część to wartości, które ta grupa chce sobie sama uznać za nienegocjowalne. I to oczywiście głębokie przekonanie, że chcemy silniejszej Europy. Ten kierunek jest konstytuujący tą grupę polityczną i to jest jedna z tych wartości, która również nie powinna podlegać negocjacji jako wartość. Natomiast metody oczywiście tak.
W obradach uczestniczył m.in. premier Włoch Mario Monti i premier Malty Laurence Gonzi, który przypomniał, iż źródłem kryzysów jest dziś w Europie kryzys dobra wspólnego i kryzys godności osoby ludzkiej. Eugenio Nassare z Parlamentu Hiszpanii mówił o kryzysie chrześcijańskich polityków, którzy często w imię pragmatyzmu politycznego wstydzą się niejako stanąć w obronie wartości chrześcijańskich. Kto będzie bronił na forum parlamentów tych wartości, pytał, jak nie chrześcijańscy politycy, a tu chodzi wszak o istnienie cywilizacji, a dziś kryzys gospodarczy odwraca uwagę od kryzysu wartości na kontynencie. Rocco Buttiglione, wiceprzewodniczący włoskiego parlamentu, przywołał temat kryzysu prawdy jako źródła innych kryzysów w Europie. Z Florencji dla Radia Watykańskiego ksiądz Cezary Chwilczyński.
Do wyburzenia protestanckiego budynku sakralnego doszło w Moskwie. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy należał do Zielonoświątkowego Stowarzyszenia Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Mimo uprzedniej decyzji sądowej o eksmisji, wiele kontrowersji budzi sposób jej przeprowadzenia. Duchowni zwierzchnicy wspólnoty nie kryją oburzenia i zapowiadają złożenie odwołania od decyzji sądu.
Sprawa eksmisji trwała od 2010 roku, kiedy prefektura wschodniego okręgu stolicy Rosji jednostronnie zerwała umowę o wynajmie działki pod budowę budynku sakralnego. Następnie sprawę skierowano do prokuratury i sądu, który w maju wydał decyzję o zburzeniu budynku. Budynek służył wspólnocie około 300 wiernych przez ostatnie 25 lat. W nocy grupa osób podających się za policjantów włamała się do budynku. Przerwano wszelkie połączenia telefoniczne, rozgrabiono mienie, w tym aparaturę elektroniczną i rzeczy potrzebne do sprawowania liturgii, a budynek zburzono. Biskup Rosyjskiego Stowarzyszenia Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Sergiej Ryachowski zapowiedział apelację w tej sprawie na forum Izby Społecznej przy administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, nie tylko jako protestant, ale jako członek tej izby. Inny biskup tego stowarzyszenia, Edward Grabowienko, stwierdził, że cieszy decyzja o wydaniu moskiewskim prawosławnym pod zabudowę sakralną 200 działek, ale jednocześnie zapytał, co mają począć ludzie, którzy urodzili się w Rosji jako protestanci, kochają swój kraj i nie chcą nigdzie z niego wyjeżdżać. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Upośledzona chrześcijańska nastolatka oskarżona w Pakistanie o sprofanowanie Koranu odzyska wolność. Tak orzekł sąd w Islamabadzie. 14-letnia Rimsza Masih może opuścić więzienie za kaucją równowartości 10 tysięcy dolarów. Jest to jak na pakistańskie warunki suma niemała, jednak przedstawiciele mniejszości religijnych zobowiązali się ją pokryć. Wyrażono jednocześnie satysfakcję z decyzji sądu.
Jak poinformował doradca pakistańskiego premiera do spraw harmonii narodowej, dziewczynka po zwolnieniu z aresztu znajdzie się pod opieką jego resortu. Minister Paul Bhatti dodał, że dzięki współpracy władz państwowych z religijnymi udało się uniknąć zamieszek, które często towarzyszą orzekaniu w sprawach o bluźnierstwo. Wydaje się, że punktem zwrotnym w sprawie było zatrzymanie głównego oskarżyciela Rimszy, imama Khalida Jadduna, podejrzewanego o sfabrykowanie dowodów winy.
Rząd Indii wysunął propozycję całkowitego zakazu pracy dzieci poniżej 14 roku życia. Władze chcą, aby więcej dzieci uczęszczało do szkół i zdobyło wykształcenie, co ma zapewnić im lepszą przyszłość. Organizacje broniące praw najmłodszych popierają tę inicjatywę, wskazują jednak zarazem, że są to głównie działania ideologiczne mające poprawić wizerunek Indii na arenie międzynarodowej i w rzeczywistości, nawet jak prawo wejdzie w życie, nie zmienią losu indyjskich dzieci.
Pracująca od ćwierć wieku w Indiach dr Helena Pys z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która w kierowanym przez siebie ośrodku dla trendowatych w Jivodaya prowadzi stojącą na wysokim poziomie szkołę podstawową i średnią, podkreśla, że praca dzieci jest między innymi wynikiem katastrofalnego stanu indyjskiego szkolnictwa. Po ukończeniu podstawówki na wsi dzieci dalej są analfabetami bez szans na lepsze życie. Nie zachęca to rodziców do posyłania ich do szkoły, mówi dr Helena Pys.
Na wsiach te dzieci są po prostu potrzebne. Jeżeli rodzina ma kilkoro dzieci więcej niż dwoje czy troje, a przecież taka jest przeciętna rodzina indyjskiego rolnika, to naprawdę z jednej czy nawet dwóch pensji, jednego na przykład dorastającego już syna i ojca, rodzina się nie wyżywi. I po prostu dzieci młodsze muszą wcześniej podjąć jakieś prace, niekoniecznie zarobkowe, ale w gospodarstwie one uprawiają pole, tata jeździ do pracy, do miasta czy do jakiegoś większego obszarnika, a na własnym polu i wokół domu pracują młodsze dzieci. Matka może iść wtedy do pracy, a dzieciaki zostają w domu i nie chodzą do szkoły. Tak żyje całe to społeczeństwo. W miastach jest o tyle gorzej, że tam jest dużo przecież dzieci mieszkających po prostu w slumsach, często w ogóle bez opiekunów. Te dzieci są częściej krzywdzone, bo jakby nie ma się kto za nimi ująć. I te dzieci zatrudniane, czy w przemyśle, czy w rolnictwie, czy w jakichś małych sklepach, restauracjach, dostają wyżywienie resztek i bardzo niewielkie pieniążki. Te dzieci na pewno mogą być krzywdzone.
Nie ma oficjalnych danych mówiących, ile dzieci zatrudnia się w Indiach. UNICEF szacuje jednak, że poniżej 14 roku życia pracuje ich około 28 milionów, z czego 2/3 w rolnictwie.
Kiedy papież przyjedzie do Libanu, my, biskupi z Bliskiego Wschodu, będziemy musieli z nim otwarcie porozmawiać o naszych problemach, oświadczył chaldejski arcybiskup Kirkuku w Iraku Luis Sacco. Przypomniał on, że sytuacja chrześcijan w tym regionie jest beznadziejna i stale się pogarsza. Wciąż mówi się tylko o demokracji i wolności. Rzeczywistość jest jednak inna. Górę bierze polityczny islamizm. Chrześcijanie są obywatelami drugiej kategorii. Faktycznie nie ma tu dla nich przyszłości. Uciekają, a my nie możemy ich powstrzymać, napisał arcybiskup Sacco w liście do Watykańskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Przypomina on, że z jego ojczyzny wyjechała już ponad połowa chrześcijan. Teraz tendencja ta opanowuje również wspólnoty chrześcijańskie w innych krajach, na przykład w Syrii. Kościół na Bliskim Wschodzie wymiera, wiernym brak też silnego przywództwa w kościele. To ich zniechęca, podkreśla iracki hierarcha. Postuluje on także wypracowanie arabskiej szkoły teologii, która uwzględniałaby realia życia chrześcijan na Bliskim Wschodzie i przygotowywała do głoszenia dobrej nowiny również arabskim niechrześcijanom.
Rośnie liczba pielgrzymujących do sanktuarium świętego Jana z Awili, które znajduje się w miejscowości Montilla, niedaleko hiszpańskiej Kordoby. 7 października papież ogłosi świętego doktorem kościoła.
Choć do uroczystości ogłoszenia Jana z Awili doktorem kościoła pozostał miesiąc, to już obserwuje się stały wzrost liczby pielgrzymów do grobu apostoła Andaluzji. Przybywają oni zarówno z kraju, jak i ze zagranicy. Ostatnio gościliśmy księży z Brazylii i z Polski, którzy odprawili msze przy grobie świętego. Były też grupy sióstr zakonnych i świeckich. Ich liczba stale rośnie. Wszyscy chcą też zwiedzić dom Jana z Awili, mówi rektor sanktuarium ksiądz José Almedina Polonio. Apostoł Andaluzji jest patronem duchowieństwa diecezjalnego w Hiszpanii. Stąd w ostatnich dniach przybyli w pielgrzymce seminarzyści z diecezji Jaén, Terrassa, Murcia i Oviedo, a zapowiedziani są już następni. Przy grobie świętego Jana z Awili modlili się także księża z diecezji Bilbao ze swoim ordynariuszem. Oprócz troski o rozwój pielgrzymowania do sanktuarium został też utworzony specjalny szlak awileński, aby poznać miejsca związane z osobą świętego Jana, a także jego duchowość i styl życia. Jest to osobowość tak bogata, że każdy kapłan może się z nim utożsamić, mówi ksiądz José Almedina Polonio. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.